Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Maryjna szkoła życia duchowego. W poprzedniej audycji, podsumowując refleksję świętego Jana Pawła II na temat maryjnego wymiaru duchowości chrześcijańskiej, powiedziałem, że w realizacji powszechnego powołania do świętości odwoływanie się do orędownictwa Maryi, a zwłaszcza odwzorowywanie jej postaw, zawsze ukierunkowuje na Chrystusa, który jest obrazem Boga niewidzialnego. W tym sensie papież często mówi o szkole Maryi. Ona bowiem jest idealnym wzorem człowieka przenikniętego Duchem Bożym, sprawiającym, że duch ludzki otwiera się wobec zbawczego i uświęcającego samootwarcia się Boga, wskutek czego staje się on mieszkaniem Ducha Świętego i żywą świątynią Boga, jak pisał Jan Paweł II w encyklice Dominum et Vivificantem. Częste wskazywanie na Maryję jako wzór chrześcijańskiego życia w ogóle, a w szczególności życia duchowego, w nauczaniu papieskim znajduje swą kulminację w oryginalnym pojęciu szkoła Maryi. Po raz pierwszy w papieskich tekstach mariologicznych pojawiło się ono w katechezie środowej wygłoszonej 29 stycznia 1997 roku. Papież powrócił do tego pojęcia kilka razy w liście o różańcu. Z uwagi na szczególne walory wychowawcze różańca, nazwał go wprost szkołą Maryi, w której ona sama wprowadza chrześcijanina w kontemplację piękna oblicza Chrystusa i w doświadczenie głębi Jego miłości. To początek listu Rosarium Virginis Mariae. Jest to więc szkoła głębokiego życia duchowego, w której wychowało się wielu świętych, nierzadko osiągając szczyty mistycznego zjednoczenia z Chrystusem. W szerszym kontekście pojęcie to zostało użyte w katechezie środowej 7 maja 1997 roku, w której święty papież, snując rozważania nad słowami Jezusa z krzyża „Oto matka twoja”, stwierdził, że w świetle powierzenia Maryi umiłowanemu uczniowi można lepiej rozumieć prawdziwy sens pobożności maryjnej. Oznacza to, że przyjęcie Maryi za matkę stanowi sedno owej szkoły Maryi, w której, jak zaznacza Ojciec Święty, wierzący zdobywają, tak jak Jan, głęboką znajomość Chrystusa i uczą się nawiązywać z Nim wewnętrzną i trwałą relację miłości. Godne podkreślenia jest to, że zasadniczym celem tej szkoły Maryi jest doprowadzenie do zjednoczenia z Chrystusem, co wielokrotnie akcentował Jan Paweł II przy wielu okazjach. Z tego wynika, że treścią wypełniającą program wychowawczy szkoły Maryi jest życie duchowe jako właściwy sposób odwzorowywania w sobie Chrystusa, czyli chrystoformizacja, mocno osadzone w prawdach objawionych. Mówiąc o maryjnym wymiarze chrześcijańskiej duchowości, należy zaznaczyć, że święty papież wzorczą rolę Maryi dostrzega w samych podstawach życia duchowego, jakimi są między innymi zakorzenienie w misterium Przenajświętszej Trójcy i współpraca z łaską uświęcającą poprzez dary Ducha Świętego i cnoty teologalne. Upatrując w Matce Bożej wzoru życia duchowego, można w pewnym sensie mówić o ruchu odgórnym, wstępującym i ruchu oddolnym, wstępującym. Jeśli chodzi o ten ruch odgórny, to w życiu Maryi, która jest najwspanialszym dziełem Przenajświętszej Trójcy, odsłania się misterium boskich osób. Natomiast gdy chodzi o ruch oddolny, to chrześcijanin w jej szkole uczy się odpowiadać na zbawczy dar trójosobowego Boga przez pielęgnowanie cnót, zwłaszcza teologalnych. Maryja zaś, jako nasza przewodniczka w pielgrzymce wiary, w tym dziele rozwoju życia duchowego służy nie tylko za wzór wiary, nadziei i miłości, ale swoim uczestniczącym pośrednictwem wspiera każde szczere dążenie do świętości. W Mariologii Jana Pawła II temat relacji Maryi do Boskiej Trójcy powraca dość często. O tym, że Maryja jako najznakomitszy członek Kościoła pozostaje w szczególnej relacji z boskimi osobami Trójcy Świętej, z Ojcem, Synem i Duchem Świętym, papież mówił w katechezie środowej 30 lipca 97 roku. Podkreślił zarazem, że między kultem maryjnym a kultem oddawanym Bogu istnieje pewna więź. Cześć Maryi jest skierowana i prowadzi do uwielbienia Przenajświętszej Trójcy. Teologiczna świeżość Mariologii świętego Jana Pawła II przejawia się także m.in. w tym, że w macierzyństwie Maryi odkrywa on ojcostwo Boga, a szczególnie wymowną pod tym względem jest scena zwiastowania, w której, jak pisze, przede wszystkim sam Bóg, Ojciec Przedwieczny, zawierzył dziewicy nazaretańskiej, oddając jej swego Syna w tajemnicy wcielenia. Relacji Maryi do drugiej osoby boskiej i jej roli w zbawczym dziele jej Syna oraz wynikających z tego duchowych skutków papież wiele miejsca poświęcił w encyklice Redemptoris Mater, zwłaszcza w pierwszej jej części. Już sam tytuł tego dokumentu jest wielce wymowny – Matka Odkupiciela, Mater Redemptoris. Jan Paweł II, wnikliwie analizując dane biblijne, ukazuje pełną zaangażowania postawę służebnicy pańskiej, która w chwili zwiastowania anielskiego została, jak pisze, definitywnie wprowadzona w tajemnicę Chrystusa, Słowa Wcielonego, i pozostała wierna aż po zbawcze współcierpienie pod krzyżem. W ten sposób objawiło się jej duchowe macierzyństwo, które udziela się Kościołowi. Maryja zarówno przez najściślejszy fizyczny i duchowy związek z Boskim Synem, jak i przez służebną rolę wobec ludzkości, ujawnioną w pełni na weselu w Kanie Galilejskiej, sytuuje się pośrodku zbawczo-odkupieńczej relacji Boga do człowieka i człowieka do Boga. Nie do pomyślenia byłaby macierzyńska rola Maryi wobec Chrystusa i Kościoła bez czynnego zaangażowania trzeciej osoby boskiej, której, jak podkreśla Sobór Watykański II, a za nim Jan Paweł II, jest ona sakrarium, to znaczy świętym świętych, szczególnym sanktuarium. Uległość, z jaką Maryja przyjmuje wolę Bożą i potem ją wypełnia, świętość życia, będąca konsekwencją napełnienia łaską przy zwiastowaniu, a także pieczołowitość w zachowywaniu treści wydarzeń zbawczych w swoim sercu, jak zaznacza święty Łukasz, jednoznacznie wskazują na szczególną więź z osobową miłością, z Duchem Świętym. Potwierdza to obecność Matki Pana w Wieczerniku w chwili zesłania Ducha Świętego. Jak zauważa Jan Paweł II, w samej Maryi wylanie Ducha Świętego sprawia, że może ona sprawować swoje szczególne macierzyństwo duchowe poprzez obecność przenikniętą miłością i świadectwem wiary. Zarysowana powyżej otwartość Maryi na tajemnicę Trójcy Świętej i na poszczególne jej osoby, jak to ukazuje Jan Paweł II sprawia, że jawi nam się ona jako najwyższy wzór osobowego uczestnictwa w Bożych tajemnicach. Zatem czciciel Matki Bożej nie tylko odkrywa w niej zbawczo-odkupieńcze działanie Trójcy Świętej, ale znajduje także najwspanialszy wzór życia cnotami, dzięki którym może odpowiadać na dar boskich osób. W papieskiej Mariologii na pierwsze miejsce wybija się teologalna cnota wiary Maryi, porównywana z wiarą Abrahama. Jak pisze Ojciec Święty, w zbawczej ekonomii objawienia Bożego wiara Abrahama stanowi początek Starego Przymierza, wiara Maryi przy zwiastowaniu daje początek przymierzu nowemu. To posłuszeństwo wiary Maryi okazuje już w chwili zwiastowania. Zostało ono poddane ciężkiej próbie, szczególnie w momencie męki i śmierci jej syna. Jak pisze papież, u stóp krzyża Maryja uczestniczy przez wiarę we wstrząsającej tajemnicy tego wyniszczenia. Jest to chyba najgłębsza w dziejach człowieka kenoza wiary, czyli poddanie próbie wiary. W tym miejscu warto dodać, że święty Jan Paweł II postawę wiary Maryi opisuje przy pomocy pojęć wziętych z języka mistycznego. Tak więc jej wiara stanowi klucz hermeneutyczny, czyli sposób, dzięki któremu możemy zrozumieć wewnętrzną prawdę Maryi, jak pisze Jan Paweł II, a także stawia ją na czele wspólnoty Kościoła, któremu ona przewodniczy w pielgrzymce wiary ku ostatecznemu spełnieniu. Życie duchowe pozbawione teologalnej cnoty nadziei traciłoby swoją wewnętrzną logikę, gdyż jego celem jest osiągnięcie najwyższego dobra, jakim jest Bóg, a ściślej udział w życiu wewnątrz trynitarnym. Maryja jest dla członków Kościoła niedoścignionym wzorem niezawodnej nadziei ze względu na swoje odwieczne wybranie, które, jak znowu zauważa święty papież, jest potężniejsze od wszelkich doświadczeń zła i grzechu, od całej owej nieprzyjaźni, jaką naznaczone są ziemskie dzieje człowieka. Maryja pozostaje w tych dziejach znakiem niezawodnej nadziei. To słowa z encykliki Redemptoris Mater nr 11. Pociągające wewnętrzne piękno Maryi, które przez wszystkie pokolenia stale inspiruje artystów i twórców, znajduje swe źródło w teologalnej cnocie miłości, którą rozlewa w sercach ludzkich Duch Święty. Maryja napełniona mocą z wysoka, swym macierzyńskim sercem przepełnionym miłością, przyjmuje Syna Bożego w ludzkim ciele, a wraz z Nim Jego duchowe dzieci w mistycznym ciele Kościoła. Jak zauważa papież, nowe macierzyństwo Maryi, zrodzone przez wiarę, jest owocem nowej miłości, która ostatecznie dojrzała w niej u stóp krzyża poprzez uczestnictwo w odkupieńczej miłości Syna. Te nieco trudniejsze wyjaśnienia fundamentalnych prawd mariologicznych są nam konieczne, abyśmy mogli poprawnie kształtować pobożność maryjną, poprawnie, to znaczy zgodnie z najnowszym nauczaniem Kościoła. Thank you.